Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Olimpia Tomczyk Iwko, Kukiz 15.
Witam serdecznie.
Tu się nic nie zmieniło.
Czy nic się nie zmieniło, wciąż.
Wciąż, tak się zastanawiam, kiedy my się ostatni raz widzieliśmy? Jakieś dwa miesiące temu, trzy miesiące temu?
Dosyć dawno, wypadłam z obiegu.
Okazało się, że w ciągu 60 czy 90 dni można stracić kompetencje do występowania w mediach. Co to się porobiło, że jest pani mniej kompetentna niż te dwa miesiące temu?
No cóż, no posłowi od dawna się nie podobało to, że zwracamy uwagę na różne, może i szczegóły, ale to szczegóły tworzą całość. Chcieliśmy współpracować, prosiliśmy, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, no jednak wszystko na marne.
Wydawało mi się, że jeśli ktoś szczegółowo podchodzi do danego zagadnienia i tematu, to raczej można mówić, że jest osobą kompetentną, tak? A przynajmniej się stara, bo ta niekompetencja, no ładnie to wszystko brzmi, tak? Tylko z jednej strony można
było... Niezorientowanych.
Dla niezorientowanych. Tak. Można było powiedzieć, że to jest ewidentnie policzek po prostu dla działacza w jednym ugrupowaniu. Problemem jest tutaj kwestia tego, że mamy Kukiz w Gorzowie i Kukiz w Zielonej Górze. Ta dwustolicowość jest problemem?
Szczerze mówiąc, na samym początku tworzenia ruchu nie wydawało mi się, że to może być problem i wręcz przeciwnie, wydawało mi się, że możemy być świetnym, jednym, dobrze funkcjonującym organizmem. Jednak czas pokazuje, że faktycznie północ, południe robi swoje.
Godzina różnicy drogi,
to też. No i jednak te dwie stolice, Gorzów, Zielona Góra, jednak odwieczne walki były między Gorzowem a Zieloną Górą. Wydawało mi się, że to można pogodzić. Okazuje się, że nie.
No ja pamiętam jeszcze ten entuzjazm, kiedy tam być może po jakichś małych zgrzytach potem udawało wam się osiągać jakąś formę kompromisu. Później takie dość entuzjastyczne pani i kolegów podejście do tego, że oto biuro formalnie zostanie otwarte w Zielonej Górze, czyli będziecie mieli możliwość gdzieś tutaj zebrania się, że poseł będzie częściej przyjeżdżał do Zielonej Góry i tak dalej, i tak dalej. No to jeszcze parę miesięcy temu tak na dobrą sprawę było i wszystko wskazywało na to, że uda się to poukładać. A problemem co jest w takim układzie?
No od początku kiepska komunikacja z posłem, chociaż z naszej strony naprawdę było bardzo dużo dobrych chęci. No a później niestety, ale do tego dołożyło się dokładanie do naszych struktur osób, no, które są totalnym zaprzeczeniem idei Pawła Kukiza. Osób, które życie polityczne wiodły już od dosyć długiego czasu i to pełniły kluczowe role w innych partiach.
No przede wszystkim w Platformie Obywatelskiej, no trzeba to
oczywiście
powiedzieć głośno.
Tak.
No, mamy
Tomasz
jedną
Morzejko.
Osobę, Tomasz Morzejko to ostatni nabytek. Wcześniej tak. I tak moglibyśmy wymieniać pewnie jeszcze kilka innych nazwisk, no ale przecież to sam Paweł Kukiz mówi, że Kukiz 15 to ruch, w którego skład wchodzą różni ludzie o różnych poglądach politycznych, więc może o to chodziło, może poseł tak to zrozumiał, że skoro różnorodność, to dlaczego nie korzystać z dorobku tych, którzy już coś o polityce wiedzą?
No być może, tylko że niestety te osoby są zaprzeczeniem totalnym idei ruchu Pawła Kukiza, bo to odpartyjnienie, stop układom, stop kolesiostwu, tak? To są właśnie hasła, które są zaprzeczeniem w stosunku do tych osób. Bo wiemy, że te osoby, no niestety, ale miały taką przeszłość, a nie inną, więc nie oszukujmy się i nie myślmy, że będzie tutaj inaczej. Co się stało? Nie dziwiłabym się, gdyby pan Tomasz Morzejko dostał olśnienia i stwierdził, że faktycznie staje się antysystemowcem, Platforma to samo zło była i faktycznie mylił się i przyszedłby do nas, do ruchu, zacząłby pracować. Ale co się stało? Od razu został namaszczony przez naszego posła na osobę odpowiedzialną za budowanie struktur. Ktoś, kto nigdy nie był w naszym ruchu, na dzień dobry dostaje taką funkcję. No nie tędy droga.
Roszady w polityce zawsze były i będą. No jeśli weźmiemy pod uwagę pana Morzejkę, to mi od razu przypomina się pan Klaudiusz Balcerzek, który jeszcze niedawno był przecież radnym wojewódzkim z ramienia Platformy Obywatelskiej i nagle też dostał olśnienia, że pogubił się w tym wszystkim, był i wystartował z ich list i dostał się do sejmiku i nagle jest w Prawie i Sprawiedliwości. No, jak widać, można.
No tak. Można, tak. I takie osoby o sobie bardzo ładnie mówią, że są elastyczne. No ja, według mnie nie mają kręgosłupa. Może jestem trochę bardziej brutalna w tym wszystkim, ale dlaczego? Dlatego, że ja nie muszę być politykiem, ja nie muszę startować do sejmiku wojewódzkiego, nie muszę startować do Rady Miasta, nie muszę być kandydatem na prezydenta. Ja po prostu to robię wszystko jakby ekstra, dodatkowo, bo mamy taką potrzebę, zresztą my wszyscy jesteśmy tutaj działaczami takimi z krwi i kości, ale my nic nie musimy. To nie jest nasza jedyna droga do tego, żeby dostawać od kogoś pieniądze. My mamy spełnione życie zawodowe, jesteśmy niezależni, dlatego możemy głośno mówić o tym, co jest nie tak.
A może jest trochę tak, że część osób czuje, że Kukiz jako ruch no, traci na sile, a może niektórzy po prostu boją się tego, że straci na sile już maksymalnie przy okazji kolejnych wyborów, jeśli nie będzie wchodził w odpowiednie układy. I stąd pojawiają się nowi ludzie, stąd ubywa Kukizowi posłów. Ilu już łącznie? 10 chyba?
Ubyło. 10. Aczkolwiek ja uważam, że to o niczym nie świadczy, bo dokonanie samooczyszczenia to raczej coś dobrego. Niestety te 2,5 roku temu byliśmy w zupełnie innej sytuacji, w zupełnie innym miejscu, nie znaliśmy się nawzajem i to był ten problem. Dopiero teraz, po tych 2,5 roku możemy mówić, że znamy się jak łyse konie. Faktycznie znamy się z ludźmi, z działaczami z całej Polski. Wiemy, na kim można polegać, na kim nie można polegać, który poseł okazał się być takim, jak powinien być, czyli takim naszym ideowcem. A ci, którzy przyszli tutaj po stołki, to też wszystko wychodzi. Ale
widzi pani, że są tacy
pokazuje.
Posłowie w ruchu Kukiz, którzy mówią wyraźnie, że na przykład jestem z ruchu, ale nie podoba mi się, co robi marszałek. Nie podoba mi się, co robi poseł taki. Nie podoba mi się, co mówi lider w danej kwestii. Paweł Kukiz wczoraj w rozmowie z Moniką Olejnik w Kropce.net i mówi, że tak na dobrą sprawę nawet jak do 20, czy tam do 22 chyba spadnie liczba posiadania, to się nic nie stanie. Ja od razu zastanawiałem się, czy to nie jest jakby takie wyjście trochę i Paweł Kukiz pewnie wie więcej, co się dzieje w Kukiz 15. Może już słyszał, że kolejne osoby po prostu szykują się do tego, aby zmienić ławy poselskie.
No tego nie wiemy, oby tak się nie stało, bo oczywiście chcemy być jak najsilniejszą grupą również dalej w Sejmie, ale mówię, myślę, że to samooczyszczenie jest dużo zdrowsze dla naszego kręgosłupa i dlatego, żeby idea dalej trwała i żyła, niż żeby ona się rozpierzchła po innych partiach, bo to przecież nie o to chodziło. Mieliśmy być tą nową jakością w polityce, a kopanie się z koniem ze swojej własnej stajni jest naprawdę niezdrowe, bo tracimy czas, energię, na to nie
powinniśmy. Zbliżają się wybory samorządowe.
Dokładnie
i tak naprawdę
tak.
Powinniście organizować się pod kątem wyborów
właśnie
samorządowych, określać jakiś program, czy przynajmniej ramy programowe
tak
tego wszystkiego, co chcielibyście wnieść do samorządu, a tutaj jakby przykrywacie to wszystko jakąś taką wewnętrzną sprzeczką, to trochę tak jak z rekonstrukcją rządu. Od jakiegoś czasu cały czas się mówi, że będzie rekonstrukcja, że jej nie będzie, a może będzie za parę miesięcy, a może nie będzie. Jedni mówią, że będzie potężna, inni mówią, że kosmetyczna. No i tak naprawdę wszyscy mówią o jakiejś tam rekonstrukcji. A jakie to ma znaczenie dla Polaków?
No niby żadne, prawda? Niby żadne to, co się dzieje, te przepychanki faktycznie, ale ja uważam, że dopóki nie dokona się to samooczyszczenie, dopóki nie posprzątamy na swoim własnym podwórku, nie możemy proponować Polakom nowej jakości w polityce, bo jak możemy iść z hasłami oddolności, transparentności, proobywatelskości, jeżeli u nas na własnym podwórku dzieje się dokładnie to samo, co w innych partiach. To jest trochę nie fair, to jest robienie sobie z gęby cholewy. No i my niestety nie pozwalamy na to, tak?
Nie ma pani wrażenia, że te hasła się już trochę wytarły? Kukiz, startując w wyborach, miał wnieść taką świeżość do polityki. Hasła, które wyróżniały się w stosunku do tych wszystkich, które pojawiały się wcześniej, dla wielu były bardzo nośne. Wiele osób, sam znam takie osoby, które wiązały bardzo duże nadzieje z tym, że oto pojawi się taka siła polityczna, ruch polityczny, jakkolwiek miałoby się to nazwać. Nawet gdyby była partią sensu stricte, to nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. A teraz po jakimś okresie czasu mówią, miało być dobrze, a wyszło jak zawsze.
No właśnie, tak. Mówiłem, że tak będzie, tak? Na tej zasadzie kabareciarskiej. No i dlatego walczymy o niezależność, o autonomiczność Zielonej Góry. Nie chcemy, żeby to wyglądało tak, jak wygląda w Gorzowie. Oczywiście tam poseł ma swoje podwórko, nie chcemy się do tego wtrącać absolutnie, ale my jesteśmy mieszkańcami Zielonej Góry, to my Zielonogórzanom zaproponowaliśmy nową jakość i nie chcemy ich okłamywać. Dlatego powiedzieliśmy dość temu.
No to jakie scenariusze teraz są możliwe. Dogadujecie się w końcu z posłem, robicie linię demarkacyjną i mówicie, nie wiem, na
północ-południe.
Północ-południe, na wysokości tej, a nie innej miejscowości kończy się wpływ pana posła. Szanujemy się nawzajem, nie opluwamy się, bo po co?
No,
nie
oczywiście.
Kopiemy się po kostkach, a z drugiej strony mamy grupę innych osób. Uda się to tak zorganizować? Jest szansa na tego rodzaju
porozumienie? Mamy dobre wiadomości z Zarządu Warszawskiego. Zarząd Krajowy się do nas odezwał i faktycznie zaproponował nam stworzenie na południu swojego zarządu.
Kukiz 15 południe, Kukiz 15 północ.
Dokładnie tak. Jak to jeszcze nazwiemy, nie wiem. To jest jeszcze kwestia sporna. W każdym razie zbieramy ludzi i faktycznie będziemy tworzyć drugi zarząd na południu.
Uda się zebrać takie osoby, które... Bo pewnie też wśród tych osób z Zielonej Góry są oni tacy, którzy przywiązali się do tego, co mówi poseł z północy. Może nie muszą być stricte z Zielonej Góry, mogą mieszkać pod Zieloną Górą. Widzę Marcin Jelinek na przykład, tak, pełniący zaszczytną funkcję i będący blisko posła. No myślę, że jemu trudno będzie wytłumaczyć, że teraz musi się odciąć od tego, co się dzieje na północy i być z tymi na południu.
Ależ wcale nie musi się odcinać. Dalej będzie wiceprezesem północnej części, więc ja nie widzę w tym żadnego problemu. Tak? Nie chodzi o to, żebyśmy pluli na siebie, tylko żebyśmy mogli konstruktywnie iść do przodu. Dopóki nie odcięliśmy się od tych wszystkich działań, na które nie mogliśmy się w ogóle absolutnie zgodzić, nie mogliśmy pójść do przodu. Dopiero teraz nowy rozdział K15, Zielona Góra i okolice, południe i idziemy dalej.
No i dobra, załóżmy, że dogadaliście się. Południe tworzy swoje struktury, ma swoją strategię na wybory. Ona oczywiście musi się wpisywać w tą jakby główną linię, którą niesie na sztandarach Kukiz 15. To jest jakby bezdyskusyjne. Oczywiście, że różni się mocno południowa część województwa lubuskiego od północnej części. Tu są inne problemy, tam są inne problemy. Zawsze tak było i pewnie trudno to będzie zmienić. To o czym myślicie, mówiąc, za moment mamy wybory samorządowe, poza tymi hasłami standardowymi, tak, że ma być tak, a nie inaczej. Gdyby ktoś zapytał o konkret, jakiś konkret, to jak?
Budujemy strategię dla Zielonej Góry. Na pewno ten dokument niedługo zostanie ujawniony, upubliczniony. Mamy bardzo fajne pomysły na miasto. Myślę, że to będzie jakaś nowa jakość. Nie chcę jeszcze teraz o tym więcej opowiadać, bo chcemy, żeby to była jakaś...
Czasu,
tak, żeby to była jakaś niespodzianka, ale mamy zaplanowanych też szereg akcji. Tak naprawdę mamy specjalistę u nas od budżetu obywatelskiego, który cały czas bierze aktywny udział w tworzeniu go, brał udział w składaniu pomysłów. Świetne pomysły, które za chwilkę będziemy promować. Był w komisji weryfikacyjnej, więc jest faktycznie specem od budżetu obywatelskiego. Zresztą w zeszłorocznej edycji również brał udział.
Ale budżet obywatelski to tylko 6 milionów albo 6 milionów aż, tak?
Kolejny nasz temat to uchwała krajobrazowa. Też tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Uchwała jest praktycznie przygotowana. Będziemy ją przedstawiać Urzędowi Miasta i radnym na sesji Rady Gminy, więc o to też będziemy walczyć. Mamy kolejnego specjalistę, Szymona Wermińskiego. I tutaj w połączeniu z ruchami miejskimi, ze społecznikami będziemy wdrażać.
To nie bójcie się, że to są rzeczy, które się trochę rozmyją, bo ja mam wrażenie, że za moment wszyscy wyjdą i powiedzą tak, jesteśmy ugrupowaniem, partią, społecznikami, kimkolwiek. Mamy taki pomysł, nasz pomysł jest świetny. Okazuje się, że on jest trochę podobny, albo niemal identyczny, tylko każdy ma swoje podejście. Podajemy pomysł numer 2 i on też już jest gdzieś tam przez kogoś lansowany. Za moment Zielonogórzanie, którzy na co dzień nie żyją tym wszystkim aż tak mocno, wbrew pozorom, pogubią się kompletnie i nie będą wiedzieli, o co chodzi. Kto jest z Platformy, kto jest z Kukiz, kto nie jest w ogóle bezpartyjny i tak dalej, bo wszyscy będą mówili de facto o tym samym.
Znaczy ja myślę, że jeżeli mówimy wszyscy o tym samym, no to nasz głos jest bardziej słyszalny. Jeżeli łączymy różne środowiska w słusznych sprawach, tym lepiej. Ja uważam, że właśnie w ilości jest siła. A jeżeli aktywne osoby angażują się w jakiś jeden projekt, to jest świetnie dla sprawy. A to chodzi o tą skuteczność. To nie chodzi o to, żeby na fladze iść Kukiz 15, to był nasz pomysł, a nie wasz, tak? Wy jesteście źli, bo zmałpowaliście.
To śmiesznie.
Tak, dokładnie sprowadza. To nie o to chodzi. Jeżeli możemy coś wspólnie ugrać dla dobra sprawy, róbmy to. Chodzi o skuteczność. Jeżeli coś wprowadzamy, coś zaczyna funkcjonować, jest świetnie. Chodzi o skuteczność.
No dobrze, to zatrzymajmy się przy budżecie obywatelskim. Platforma, składając projekt uchwały, nie oceniając, czy on jest dobry, czy zły, jakby nie ma to w tej chwili kompletnie żadnego znaczenia. Został złożony, wszedł w życie, tyle, funkcjonuje, tak? Pewnie po tej edycji budżetu wszyscy będą mogli powiedzieć, czy było to lepsze rozwiązanie, czy gorsze. Natomiast mówią wtedy bardzo wyraźnie, jeśli pojawią się nowe pomysły, jeśli będą osoby, które będą miały jakąś koncepcję, która będzie odpowiadała nam, ale będzie odpowiadała też wszystkim innym, szerokiemu jakiemuś gronu osób, to nie ma problemu, możemy tą uchwałę, która została podjęta, zmodernizować, mówiąc najogólniej, i zmienić ją pod kątem kolejnego budżetu obywatelskiego, kolejnej edycji. Mówią, my się nie zamykamy na nikogo, natomiast teraz nie było czasu, trzeba było to zrobić szybko, jest jak jest.
Ja przypominam, to da się że tak zrobić, czy nie? Kukiz15 również podał swój pomysł na budżet obywatelski i był to dużo lepszy pomysł niż pomysł Platformy. Jednak Platforma przyklepnęła już ten swój projekt z prezydentem. No, wiemy jak
Platforma
było, oczywiście.
Ma ten komfort.
I ma swoich radnych.
Że
dokładnie,
ma swoich
dokładnie
radnych. Właśnie
tak,
o to chodzi. Więc wystarczy dwóch radnych, składają odpowiedni projekt i uchwały gotowe. I sprawa jest właściwie dokładnie załatwiona, tak, jeśli przekonają do tego większość. No, wy teoretycznie też macie taką możliwość, żeby złożyć jakikolwiek projekt uchwały. Co prawda rzadko mieszkańcy z tego korzystają, stali chyba raz w historii, jeśli dobrze pamiętam, ale mieszkańcy miasta, bez względu na to, czy będą się nazywać Kukiz15, czy jakkolwiek inaczej, też mogą
oczywiście
złożyć obywatelski
tak
projekt uchwały, nad którym muszą pochylić się radni.
Jak najbardziej tak. Nasz pomysł był o tyle nowatorski, że łączyliśmy starą część z nową częścią, że tak naprawdę partycypacja byłaby na wszystkich obszarach, że te nowe obszary nie byłyby wyłączone, więc jakby sprawiedliwość tam zagrałaby w końcu, tak? Bo teraz to wygląda nieco inaczej.
No tylko, że wszyscy ci, którzy mieszkają w tak zwanej Nowej Zielonej Górze, mają zagwarantowane pieniądze w ramach bonusa i w ramach tych funduszy, które są realizowane w poszczególnych sołectwach. Podział tam jakiś był zrobiony i te pieniądze rzeczywiście są tam wydawane. Oni mają już swoją formę budżetu obywatelskiego. Wie pani, ja myślę, że trudno byłoby przekonać mieszkańca Zielonej Góry, mieszkańca Deptaka, mówiąc mu, że wygrał projekt zbudowania czegoś tam, w Zatoniu na przykład.
To oczywiście,
gdzie on w Zatoniu był raz w życiu i nie wie, czy tam jeszcze wróci.
Tylko weźmy pod uwagę to, że jednak Nowa Zielona Góra z jakichś powodów zezwoliła, w cudzysłowie, na przyłączenie do Starej Zielonej Góry, więc traktujemy się wszyscy jako całość, jako jedność.
No tak,
mamy nawet
zawarty
Odrę.
Został zawarty kontrakt, no, który jasno określał, jak pewne rzeczy będą funkcjonowały.
Dokładnie.
Jeśli przejechać się po tych miejscowościach przyłączonych, one rzeczywiście zmieniły się już na przestrzeni lat. Tak? Tam powstała nowa infrastruktura. Mieszkańcy sami sobie decydują o tym, co w danym roku jest dla nich ważne czy ważniejsze. Ja rozmawiałem z mieszkańcami na przykład dwóch miejscowości, które właściwie ze sobą sąsiadują. W jednej została zbudowana jakaś infrastruktura sportowa. Wszyscy są zachwyceni, mówią super. Ci obok postawili na coś innego. I kiedy rozmawiałem z jednymi i z drugimi, mówimy, a nie chcieliście boiska takiego, jak oni mają, mówią, ale po co? Dla nas teraz ważniejszy jest kawałek drogi i tego typu rozwiązania, natomiast potem przyjdzie czas na boisko, więc oni wiedzą, jak wydawać te pieniądze.
No to całe szczęście, że wiedzą, jak wydawać te pieniądze, ale jeszcze lepiej będzie, jeżeli będą mogli wziąć udział w projekcie budżetu obywatelskiego, bo będą mieli jeszcze większą świadomość, że mają na coś wpływ, że jakby to połączenie miasta nie poszło na marne, że to są jakieś plusy też dla nich.
Inna sprawa jest taka, że świadomość mieszkańców na temat budżetu obywatelskiego jest niestety jaka jest. Mówi się o tym bardzo dużo. Na wielu osobach 6 milionów robi wrażenie i wcale się nie dziwię. Bo kiedy przeciętny człowiek myśli 6 milionów, to od razu myśli, jak może sobie przemeblować całe życie. Natomiast czasami jest tak, że po prostu ludzie albo nauczeni niepowodzeniem w poprzednich edycjach mówią, nie ma żadnych szans, było nas pięcioro, nic nam tutaj nie zrobią, zależało nam na kilku ławkach, natomiast się nie uda. No, ta wersja budżetu jakby pozwala takim osobom myśleć o tym, że może jednak się uda. Więc może to jest krok w dobrą stronę, że nie wygrywają tylko ci, którzy byli najbardziej sprawni, najbardziej zorganizowani pod względem PR-owskim też, którzy potrafili przekonywać inne osoby do swoich pomysłów, ale może się okazać, że tacy mniejsi, nazwijmy to, też będą mogli czerpać z tego tortu.
I no oczywiście chodzi o tą jakąś tam sprawiedliwość i o tą demokrację, tak? Ale generalnie też wiem, że prace nad komisją tutaj, znaczy prace Komisji Budżetu Obywatelskiego też nie przebiegały w różowej atmosferze, nie było kolorowa. To była ciężka praca, tak naprawdę Urząd Miasta zwalił ogrom pracy na tych społeczników, więc trzeba ich też naprawdę mocno za to szanować.
Natomiast nikt nie kazał im tego robić.
Nikt im nie kazał tego robić, sami się zgłosili, podjęli się tego wyzwania i okej. Pomysłów jest w tej edycji budżetu też bardzo dużo, bardzo fajnych. No, fajnie, że jest jakaś sprawiedliwość, oczywiście. Także miejmy nadzieję, że to dobrze wyjdzie.
No, pomysły są bardzo różne. Pytanie, na co się mieszkańcy zdecydują. Myślę, że na większości osób największe wrażenie póki co z takich rzeczy nietypowych robi Zielona Góra z klocków Lego, tak? Może jest to jakiś pomysł, tak? Nie wiem, w Karpaczu mamy chyba takie muzeum, gdzie są różne rzeczy z Lego pobudowane. To tak najbliżej Zielonej Góry pewnie. Podejrzewam, że w kilku innych miastach też można byłoby coś takiego znać. No, jeśli się okaże, że są entuzjaści takiego pomysłu,
no być może. Super, dzieciom się, tak? Na pewno będzie bardzo
podobać. Dzieciom na pewno.
Dzieci będą zachwycone.
Czy to zwiększy atrakcyjność miasta? Nie wiem.
Zobaczymy. To się dopiero okaże.
No tak. I te wszystkie rzeczy, które z budżetem są związane, tak naprawdę dopiero teraz się rozpędzają. A pani przeszkadza taka formuła, że można teraz głosować tylko na jedno duże zadanie i na jedno mniejsze, że zostało ograniczone pole, bo są tacy, którzy twierdzą, że to rzeczywiście mocno ogranicza, że mają tylko taki wąski wachlarz tego.
Ale z drugiej strony, jak jest tylko to jedno duże zadanie, no to może faktycznie będzie więcej małych zrobionych, tak?
No
to,
chyba taki
to też
był plan,
jest jakiś plus, tak? Więc myślę, że może coś dobrego z tego wyniknie.
No pożyjemy, zobaczymy, tak? Najważniejsze jest to, żeby ta edycja jakoś dobiegła końca, żeby mieszkańcy zagłosowali, no i żeby potem udało się to wszystko realizować. No, zwłaszcza, że za moment będziemy mieli jeszcze ten okres taki przedświąteczny, potem świąteczny. Myślę, że nikt nie będzie się przejmował
budżetem obywatelskim.
Historiami ludzie częściej żyją orkanem. Właśnie mamy
nadchodzi zapowiedź, kolejny,
mamy
Marcin.
Zapowiedź kolejnego. Tym razem pan Marcin ma nas odwiedzić. Pewnie większość nas...
Będziemy dmuchać naprzeciwko.
Wolałaby, żeby nas jednak ominął i pojechał sobie gdzie indziej.
I tego się polecie. Trzymajmy.
Olimpia Tomczykiwka, Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.